Moi kochani, bo to taki trudny czas, kiedy jesteśmy tymi różnymi przepisami, obostrzeniami w jakiś sposób związani, ale w Panu nadzieja, że ten czas wkrótce minie i będziemy mogli się cieszyć pełną wolnością, jeśli chodzi o tego typu przepisy. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym mówić o kłamstwie. Wiecie, to jest taki grzeszek, który w zasadzie pojawia się w życiu każdego człowieka. Czy jest ktoś na tym miejscu, kto nigdy nie okłamał kogoś? No tam siostra mnie, nie, Kasia trochę zaskoczyła, bo się podrapała po głowie. Myślałem, że rękę chce podnieść. Ale bracia i siostry, wiemy jak to jest z człowiekiem. I kłamstwo jest czymś takim, co my traktujemy tak lekko. No jak to? Trudno czasem, żeby nie skłamać. Są takie różne sytuacje w życiu. W ogóle powiem wam, że jest to bardzo ciekawy temat, dlatego chciałem dzisiaj wam go przybliżyć. Mamy parę historii opisanych w Biblii, gdzie występuje kłamstwo. I na przykład taka historia, może jedną czy dwie wam tutaj przybliżę, jest ich znacznie więcej. Prorok Elizeusz był w Damaszku i wtedy król syryjski, który był chory, postanowił wysłać swojego sługę, król Ben-Hadad, do Elizeusza z zapytaniem, czy wyzdrowieje. Niedawno ten tekst przeglądałem i zadziwił mnie Elizeusz. Mówi do tego sługi, powiedz temu królowi Ben-Hadadowi, że na pewno wyzdrowieje, choć pan mi objawił, że nie wyzdrowieje. I potem mamy parę wersetów dalej, ten sługa wraca do tego króla syryjskiego i ten go pyta, no i co ci tam powiedział ten prorok? A prorok powiedział, co powiedział, więc ten mu powtórzył, że wyzdrowiejesz. I ten, który właśnie mu to przyniósł, tą wiadomość, zamordował wkrótce tego króla. Więc można popatrzeć na całą tą historię z takiego punktu widzenia, że jakby są wyższe cele i czasami pojawia się jakby w tym kontekście element nieprawdy, kłamstwa. Druga historia, którą wam opowiem, to jest historia Judy. Juda miał problem z powodu swoich synów, bo dwóch pierwszych zmarło i z trzecim powinna ta wdowa wejść w związek małżeński. Tak w tamtych czasach to było przyjęte. I Tamar czekała na to, że Juda się zgodzi, że ten trzeci syn będzie jej mężem, ale nic takiego się nie działo, więc posłużyła się przedziwnym fortelem. Ale ten fortel pił do Judy w bardzo zdecydowany sposób to, co ona zrobiła. Otóż ona udawała nierządnicę, kiedy Juda przechodził przez pewną miejscowość i skorzystał z jej usług jako nierządnicy. I ona w wyniku tego zaszła w ciążę. Ale zabrała od Judy jego pieczęć, jego laskę jako zastaw, bo Juda miał jej zapłacić za tą usługę, a nie miał kasy ze sobą. I w pewnym momencie doniesiono Judzie: słuchaj, twoja synowa Tamar jest tam w trzecim czy którymś miesiącu ciąży, dopuściła się cudzołóstwa. I co Juda mówi? Spalić ją. I kiedy miano ją spalić, no to ona mówi, że chciałaby dać tą pieczęć i tą laskę właścicielowi, ponieważ to on jest ojcem tego dziecka, które jest w jej łonie. I kiedy, zobaczcie, kiedy Juda to zobaczył, kiedy to usłyszał, mówi, że no przecież ona jest sprawiedliwsza niż ja. Nagle go sumienie ruszyło i zaczął pokutować. I wiecie, takie historie pojawiające się w Biblii, one mają jakby wyższy cel. I ja myślę, że ten cel, na którym zależało Bogu, żeby był osiągnięty, to nawrócenie Judy. I jakby cała ta nieprawda, ten fortel, jak to nazwałem, Tamar, służył temu, że Juda się opamiętał. I tak moglibyśmy prześledzić jeszcze inne sprawy. Ja jeszcze jedną wam pokażę, ale to już troszkę później, jak zacznę omawiać dokładnie ten temat. Dlatego przywołałem wam te dwie historie, bracia i siostry, żebyście wiedzieli, że to nie jest taka sprawa, jeśli chodzi o to kłamstwo w Biblii, jednoznaczna. Ja rozumiem, że ona służy pewnemu celowi, też kłamstwo, które jest wypowiadane, ale niektórych to może zaskoczyć. Jakże to? No zobaczycie jeszcze trzeci przykład, to się jeszcze bardziej zdziwicie. Ale może sobie na początku powiedzmy, co to jest kłamstwo? O czym my w ogóle dzisiaj mówimy? Przedstawienie fałszu jako prawdy to jest kłamstwo. Przedstawienie fałszu jako prawdy to jest kłamstwo. I dekalog, a więc tych 10 przykazań, które doskonale znamy, dekalog przestrzega przed kłamstwami, przysięgami i fałszywym świadectwie. To jest jakby wszystko razem się łączy w jedno. A więc dekalog napiętnowuje to, tak jak zakon, po to jest zakon, żeby nam pokazać grzech. To jest główne zadanie zakonu, żeby komuś wyjaśnić to i to po prostu jest grzechem. Także człowiek jak czyta zakon, no to nie ma złudzeń, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. Oczywiście my mamy sprawę z Panem Jezusem Chrystusem, który umarł za nasze grzechy i w nim mamy zbawienie, odkupienie i tak dalej, ale nie chcę tego rozwijać i o tym mówić, bo dzisiaj mam ten temat i boję się, że go nie zdążę całego tutaj omówić z wami. A więc, bracia i siostry, wybaczcie, nie będę rozwijał tego pięknego tematu z naszym odkupieniem związanego. Zajrzyjmy więc do tego zakonu. Już wam go tak zareklamowałem, że to taka dobra książka na temat grzechu. Także jak ją przeczytamy, to nie będziemy mieć złudzeń, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech. Bo niekiedy ludzie przychodzą i mówią mi: pastorze, a to jest grzech, czy ja jak to traktować? Zakon w bardzo jasny sposób wyraża się o grzechu. I tutaj bym chciał, może otworzę Biblię, chciałbym z wami przeczytać może nawet cały fragment. I czego on dotyczy? Otóż tam jest napisane, że kto skłamał w celu ograbienia bliźniego, musiał, chcąc uzyskać Boże przebaczenie, wypłacić mu odszkodowanie za utracony majątek. To nie koniec. Powiększone o piątą część jego wartości i dodatkowo, zobaczcie jeszcze trzeci wymóg, i dodatkowo złożyć ofiarę przebłagalną. Ja to tak streściłem, ale pomyślałem, że może by było dobrze, skoro wam już tu tak reklamuję ten zakon, przeczytać właśnie story z trzeciej Księgi Mojżeszowej, a więc Księgi Kapłańskiej, szósty rozdział. To, o czym mówiłem przed chwilą, to jest właśnie zapisane w szóstym rozdziale trzeciej Mojżeszowej, w innych tłumaczeniach Księga Kapłańska, i czytam szósty rozdział. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Jeżeli kto zgrzeszy, sprzeniewierzając się Panu przez to, że zaprze się wobec swojego bliźniego rzeczy powierzonej lub oddanej do przechowania lub zrabowanej, albo że ograbisz swego bliźniego, albo znalazł rzecz zgubioną i zaparł się tego i nawet fałszywie przysiągł w jakiejkolwiek z tych spraw, które człowiek popełniając grzeszy, jeżeli tedy zgrzeszy i obciąży się winą, niechaj zwróci to, co zrabował, albo to, z czego kogoś ograbił, albo rzecz powierzoną, którą zataił u siebie, albo rzecz zgubioną, którą znalazł. Albo to wszystko, co do czego fałszywie przysięgał. Zwróci pełną wartość tej rzeczy i jeszcze dołoży do tego jedną piątą. W dniu swej pokuty odda to temu, do kogo to należy. A jako swoją ofiarę pokutną przyprowadzi strzody dla Pana do kapłana barana bez skazy według twojego oszacowania, a kapłan dokona jego oczyszczenia przed Panem i będzie mu odpuszczony każdy z uczynków, które popełnił, obciążając się przezeń winą. No tu bardzo drobiazgowo, dokładnie wszystko jest wytłumaczone, co, kiedy, gdzie, jak trzeba zrobić, żeby znaleźć rozwiązanie tej sprawy, żeby tego grzechu już się pozbyć. No, moi drodzy, potężny temat dotyczący fałszywego mówienia, mówienia nieprawdy, kłamstwa, to jest temat, który dotyczy proroków. Mamy duże fragmenty, zwłaszcza w tych księgach wielkich proroków, w których oni tam mówią o fałszywych prorokach. Pamiętacie, jak Eliasz był na Karmelu? To było tam kilkuset innych proroków, ale to byli wszyscy fałszywi prorocy. I zaraz do tych proroków też wrócę i przeczytam za chwilę fragment Słowa Bożego, ale chcę wam zwrócić uwagę, że to jest potężny temat, potężny problem, z którym zmagali się prorocy Pana. Wokół nich pojawiały się całe rzesze rozmaitych proroków, którzy albo służyli Baalowi, albo uważali, że służą nawet Jahwe. I w imieniu Jahwe coś ogłaszali, choć Pan ich wcale nie posłał. I z tym mieli do czynienia prorocy, pańscy prorocy. I to był duży problem w Izraelu. I tutaj chciałbym z proroka Izajasza przeczytać wam 9 rozdział, 15 werset, ale przeczytam z Biblii Gdańskiej. W Biblii Warszawskiej jest inaczej ten wiersz przetłumaczony. Ja przeczytam z Biblii Gdańskiej. Starzec i dostojnik to głowa, a prorok, który uczy kłamstwa, to ogon. Jest tu bardzo jasno Izajasz określa, jeżeli chodzi o to zagadnienie kłamstwa. Moi drodzy, myślę, że to doskonale wiecie, tylko wspomnę o tym, ale diabeł jest ojcem kłamstwa. I jeśli rozważamy w ogóle zagadnienie kłamstwa, to no musimy jakby sprawę badać od początku. Jeśli ktoś jest ojcem czegoś, no to znaczy, że od niego to się zaczyna. A więc jakby tutaj możemy dojść do wniosku, że właśnie Pan Jezus, kiedy mówi, że pamiętacie, 8 rozdział Ewangelii Jana, mówi, że diabeł jest ojcem kłamstwa, no to ma myśl taką, że on jest początkiem, od niego się kłamstwo zaczęło. Dlatego Pan Jezus nazywa go ojcem kłamstwa. I my w Biblii mamy opisany ten początek kłamstwa diabła, jeśli chodzi o ludzkość i kontakty ludzkości z diabłem. To jest też znana historia, że tylko ją przypomnę, w ogrodzie Eden. Macie historię kłamstwa, jeżeli chodzi o diabła. I on właśnie kłamie tam, okłamuje Ewę, to jest pierwsza Mojżeszowa, a więc Księga Rodzaju, 3 rozdział, 4 wiersz. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie, na pewno nie umrzecie. Ewa mu mówi, jeśli z tego drzewa zerwę ten owoc, zjem go, to będę przeciw Bogu, bo Bóg zabronił tego, żebym sięgała po ten owoc. A diabeł mówi, nie ma się co obawiać, co tam ten, to tak na pewno jest, jak wam Bóg mówi. I mówi im wprost, na pewno nie umrzecie, jak zjecie ten owoc. No wiemy doskonale, co się stało. Adam i Ewa stracili nieśmiertelność i co gorsza jeszcze, zostali wypędzeni z ogrodu Eden. Więc tak jest jakby tu opisana ta historia początków kłamstwa, jak to się zaczęło. Więc człowiek sam został zwiedziony, sam został okłamany, ale mógł tego uniknąć poprzez okazanie posłuszeństwa Bogu, bo przecież wystarczyło przestrzegać tego jedynego przykazania, o którym oni tam rozmawiają w ogrodzie Eden. No i po prostu, tak jak Bóg powiedział, nie będziesz jeść tego owocu, no nie jeść. Po co to próbować? I próba fatalne skutki miała. No więc, moi kochani, jeśli chodzi o temat związany z kłamstwem, no to wstęp mamy zrobiony. Teraz chciałbym wam przeczytać fragment Słowa Bożego z Nowego Testamentu. To jest 2 list do Tesaloniczan, 2 rozdział od 11 do 12 wersetu. Chciałbym wam, bracia i siostry, ten fragment Słowa Bożego przeczytać, bo prawdę mówiąc, a kaznodzieja musi mówić prawdę, ten werset był przyczyną tego, że ja się ostatnio zainteresowałem jakby tym zagadnieniem kłamstwa. Bardzo mnie zastanowiło to, co jest napisane w tym wersecie, 2 rozdział 2 listu do Tesaloniczan, 11 wiersz. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. I to moje zainteresowanie tym wersetem było w kontekście tego, co się dzieje ostatnio w naszym kraju. Wiecie pewnie o tych demonstracjach, które przeszły przez duże miasta, zwłaszcza w naszym kraju, demonstracje kobiet. I w czasie tych demonstracji zostało zbezczeszczonych 20 kościołów katolickich. Bracia i siostry, rok temu, dwa lata temu, rzecz nie do pomyślenia. A dzisiaj rewolucjonistki wychodzą na ulice naszych miast, krzyczą co krzyczą, to wiecie jakie te słowa, ja już nie będę tutaj próbował nawet powtórzyć tych wulgaryzmów, ale mnie uderzyło jedno, co było nie do pomyślenia w naszym kraju, żeby katolicy musieli bronić swoich kościołów. Pomyśleliście, że będziecie żyć w takich czasach? Mnie by to nigdy nie przyszło do głowy. Choć widzę wiele rzeczy, które dzieją się w obrębie teraz Kościoła katolickiego, wiele złych rzeczy. I pewnie to ma też wpływ na to, o czym mówię i skąd się też bierze śmiałość tych, którzy uczestniczą w tych demonstracjach do tego, aby profanować katolickie kościoły. I wiecie, tak nad tym się zacząłem zastanawiać i mówię, skąd się to bierze? I wtedy przeczytałem właśnie ten werset. I tu jest napisane, dlaczego? I dlatego zsyła Bóg. Bóg zsyła, bracia i siostry, na nich ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu. Przecież wiele z tych rzeczy, które tam się pojawiają, no to widać, że to nie jest prawda. A jednak ludzie idą za to i wierzą temu, że to tak może, rzeczywiście może to tak jest. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Bóg zsyła na nich ostry obłęd. I przeczytam wam ten sam werset z innego tłumaczenia, przekład dosłowny. I dlatego Bóg wystawia ich na działanie oszustwa po to, by uwierzyli kłamstwu. Wcześniej jak ten tekst zaczniecie czytać w liście do Tesaloniczan, to zobaczycie, że tutaj chodzi o to, że ludzie odrzucili Boga w swoim życiu. I jakby te wszystkie inne rzeczy, które dzieją się, złe rzeczy w ich życiu, to jest konsekwencja tego, że oni odrzucili Boga. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Nieprawdzie, kłamstwu wierzą. Więc to są rzeczy, które pojawiają się wokół nas i które powinniśmy też we właściwy sposób jako ludzie wierzący umieć zinterpretować. I wiecie, no w Biblii też są takie trudne historie opisane. Ja na początku wam opowiedziałem dwie i obiecałem wam, że jeszcze o trzeciej wam powiem. I teraz wam chcę powiedzieć o trzeciej. Trzecia historia dotyczy króla Achaba. Wiecie, że Achab był odstępcą. Odstępcą od Boga. Ale w którymś momencie miało dojść do bitwy bardzo ważnej. I wtedy wzywało się proroków pogańskie narody wzywały jakichś wierzbiarzy, którzy mieli przewidzieć, co się stanie w danej bitwie. I wtedy król Achab jest razem z królem Judy i wzywają proroków, żeby im powiedzieli, czy mają na tą wojnę wyruszyć, co mają w ogóle zrobić, jak. I prorocy, jest ich tam bez liku. To są prorocy Jahwe, przynajmniej oni o sobie tak mówią. I oni wszyscy prorokują Achabowi, idź na wojnę, zwyciężysz, Pan wydał w twoje ręce tych wszystkich twoich przeciwników. Ale król Judy był wierzący, to nie był odstępca. I on zaraz miał wątpliwości, kiedy usłyszał te proroctwa. Wiecie, wiele rzeczy ludzi nie zastanawia, idą za kłamstwem, bo to tak im wygodnie, czy taki jest trend, czy takie myślenie mają. Ale kiedy pojawiają się takie historie u człowieka wierzącego, zapala się ta przysłowiowa czerwona lampka. Oj, coś tu mi nie gra. I Jehoszafat, król Judy, mówi, czy tu nie ma jeszcze jakiegoś proroka Pana. Pamiętacie, co mu Achab powiedział? Mówi, jest jeden taki, Micheasz, ale on mi zawsze źle prorokuje. Zawsze przeciwko mnie ma proroctwa. No i Jehoszafat mówi, no to posłuchajmy go. I idą szybko słudzy królewscy po Michasza i od razu go instruują, co ma prorokować. Powiedzcie mi, co to byli za prorocy, jak oni dostawali wytyczne, co mają prorokować. I mówią mu tylko, dobrze prorokuj, żebyś coś źle nie powiedział. I Michasz robi tak, jak mu zalecili ci wszyscy posłańcy od króla Achaba. Prorokuje mu zwycięstwo. Tak, tamci wszyscy. I Achab mówi, powiedz prawdę. Czemu nie mówisz prawdy? Czemu tak prorokujesz? Przecież wiem, że ty zawsze przeciwko mnie prorokujesz. Nie wierzę w to twoje proroctwo. I wtedy Michał otwiera swoje usta i mówi, Pan mi pokazał, co się stanie. Widziałem Izraela rozproszonego. Ale wiecie, zanim to wszystko się stało, miało miejsce ważne wydarzenie w niebie. Jeżeli otworzycie sobie drugą księgę Kronik, 18 rozdział, to macie to opisane, o czym ja wam teraz zaczynam mówić. W niebie Bóg zastanawiał się, jeśli tak w ogóle można powiedzieć, co z tym Achabem? Jak te sprawy tam z nim rozwiązać? Jest rozmowa na dworze królewskim w niebie, gdzie królem jest Bóg. I on tam rozmawia z duchami. I w którymś momencie jeden z tych duchów mówi, ja wiem, co zrobić. Wejdę jako duch kłamliwy w usta proroków. I będę kłamliwie prorokował. I tu mamy 18 rozdział, 22 wiersz, tylko wam przeczytam z tego. I to Michasz mówi do Achaba. Otóż teraz Pan włożył ducha kłamliwego do ust twych proroków. Pan zapowiedział tobie nieszczęście. Bracia i siostry, czy was nie zastanawia Bóg, który jest prawdą? A tu czytamy, otóż teraz Pan włożył ducha jakiego? Kłamliwego do ust proroków. Ale zobaczcie, pojawiają się takie historie, nawet jeśli chodzi o działanie Boże. I to jakby służy ta sprawa
do tego, żeby Achab się opamiętał.
Dlatego Bóg zgadza się tam w niebie do tego, co mówi jeden z tych duchów, które są przed jego tronem, że on, jeden z tych duchów, będzie duchem kłamliwym, stanie się duchem kłamliwym w ustach proroków, którzy będą prorokować Achabowi.
Ale są takie w Biblii historie, bo to ja wam dzisiaj trzy takie przedstawiłem, ale czytajcie Biblię, badajcie, zobaczycie, że tam jest więcej takich historii, ale one zawsze nie mają na celu to, żeby kogoś wybielić, przedstawić go w innym świetle i ze złego człowieka zrobić nagle dobrego. Nie, 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 to byłby fałsz. Bóg nie kłamie, Słowo Boże nie kłamie, ale czasem jest jakby taki cel wyższy, który jest w ten sposób realizowany. Dlatego zwróćcie na to uwagę, bo to ciekawa rzecz, rozważajcie to, zastanawiajcie się nad tym. To jest ciekawy temat w ogóle w kontekście kłamstwa jako takiego. A więc, bracia i siostry, chciałbym, bo już widzę, że mój czas się kończy, muszę przyspieszyć. Chciałbym wam na koniec przeczytać kilka wersetów z Nowego Testamentu, które dotyczą zagadnienia kłamstwa. Może taki najprostszy, najjaśniejszy, po prostu go tylko przeczytam. On, ja myślę, że nie wymaga komentarza. List do Efezjan, rozdział 4, 25 werset. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Nie wypada w Kościele, żeby bracia i siostry się okłamywali. Jesteśmy jednym ciałem w Panu Jezusie Chrystusie. I drugi fragment, objawienie Jana, 21 rozdział, 27 werset. Przepiękny widok. Wstępujące z nieba święte miasto Jeruzalem. I jest napisane tam o nim tak. I nie wejdzie do niego nic nieczystego. Ani nikt, kto czynił obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani Księdze Żywota Baranka. Nie wejdzie do Nowego Jeruzalem nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. To jest miejsce, jak wiecie, Nowe Jeruzalem dla kogo? Dla Kościoła. To jest miejsce, do którego wejdzie Kościół. Kościół Jezusa Chrystusa. I teraz jeszcze przeczytam z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, czwarty werset. Kto mówi, znam go, tu chodzi o Pana, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Przykazania i kłamstwo. Jeśli ktoś nie przestrzega Bożych przykazań, Jezus znany za kłamcę i prawdy w nim nie ma, jest napisane. I 1 Jana 4, 20. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A ja to ludzi tam gdzieś mam. Ja mam społeczność z Bogiem i reszta mnie nie obchodzi. Nie możesz mieć społeczności z Bogiem, kiedy nie kochasz braci, kiedy żyjesz w nienawiści w stosunku do drugiego człowieka. Te teksty bardzo jasne są, myślę, że klarowne, nie potrzebują omawiania. To po prostu jest nam podane wprost. I tak jest i nie ma co nad tym deliberować. I kończąc, bracia i siostry, teraz chciałbym takie małe resume na koniec i w zasadzie taką może, a może nawet taką myśl końcową. Jeśli zauważasz w swoim życiu od pewnego czasu, że pojawia się dużo właśnie takich fałszywych informacji, że zaczynasz zauważać z niepokojem, że coraz więcej w twoim życiu pojawia się kłamstewek, może nie jakichś wielkich oszustw, fałszerstw, ale jakieś takie małe, drobne kłamstewka. One są w stanie zepsuć całe twoje duchowe życie. Ja kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który był w naszym zborze, ale dużo kłamał. I ja tak rozmawiam o tym, o tamtym i mówię, ale to mówiłeś. A ta osoba mi mówi, ale ja już nie pamiętam, co mówiłem. Bo tak mówię, tam, tak i siak. Nie jestem w stanie odtworzyć tego wszystkiego, co mówię. Wiecie, to jest smutna rzeczywistość. Bo człowiek, który jest w prawdzie i mówi w prawdę, to on nie zapomni danego wydarzenia, nie zapomni tego, co powiedział. Bo dla niego to jest jasne, klarowne, on nie musi kluczyć, nie musi coś wymyślać, nie musi podawać jakichś dziwnych informacji. On po prostu jest rzetelny i mówi tak, jak jest, bo jest w prawdzie. Bo jego Pan jest droga, prawda i żywot wieczny. Dlatego chciałbym, bracia i siostry, przeczytać wam werset na zakończenie. To jest werset z ulubionego psalmu naszej siostry drogiej. Pewnie zborownicy już wiedzą. 119, tak jest. Także nie ma między nami żadnych tajemnic, nic się nie ukryje. Nasza siostra kocha ten psalm. I siostro, ze 119 psalmu 29 werset chcę przeczytać. I tam jest piękna modlitwa. Oddal ode mnie drogę kłamstwa. Ucz mnie łaskawie zakonu swojego. Bracie i siostro, jeśli wdarło się gdzieś w twoje życie kłamstwo, kłamstewko, kłamstewka, to dzisiaj otwórz psalm 119, 29 werset i zacznij tym słowem żyć. Zacznij to słowo stosować jako modlitwę w twoim życiu. I módl się tymi słowami, tymi samymi, którymi modli się psalmista. Najwidoczniej miał też kłopot w tej materii w swoim życiu. I modli się, oddal ode mnie drogę kłamstwa. Ucz mnie łaskawie zakonu, przepisów, przykazań twoich. Potrzebuję w związku z tym grzechem w moim życiu pouczenia, potrzebuję może głębszego zrozumienia, bo nie do końca sobie zdawałam, czy zdawałem sprawę z tego, że to jest źle. A więc do tego was dzisiaj gorąco chcę zachęcić, bracia i siostry, w tych trudnych czasach, w których żyjemy. I nasza wiara jest co chwilę przez coś nowego doświadczana. Przyjrzyjcie się swojemu życiu od strony kłamstewka, kłamstwa, kłamstw, fałszywej mowy i tak dalej, i tak dalej. Życzę wam dużo Bożego błogosławieństwa w tym poszukiwaniu, ale też życzę wam dużo odwagi, żebyście mieli odwagę zmierzyć się z tym tematem w swoim życiu. Tego wam gorąco życzę. Amen.